gdzieś od kilku tygodni. Ja kiedy się dzielę, to dotykam gdzieś takiego tematu wokół uczniostwa Chrystusa. I wierzę, że to jest coś, co jest niezbędne dla nas, jeśli chcemy doświadczać więcej Boga. To, o czym mówimy, że z wierzących musimy stać się uczniami. Dla mnie to jest oczywiste, coraz bardziej. I wiecie, kiedy Jezus, jeden z ostatnich słów, które mówi do swych apostołów, powiedział: idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I wiecie, to jest tak, że często się tak mówi w Kościele. Ja nie mówię, że to jest złe, bo ja rozumiem, o czym jest mowa, że ciągle chcemy czegoś nowego. Nowe objawienie. No, coś nowego ciągle. Ale uważam, że często jest tak, że my nie potrzebujemy nowego. Że potrzebujemy wrócić do tego, co jest prawdziwe, co jest trwałe, co jest czystą, zdrową nauką. I kiedy wracamy do tego, to wtedy odkrywamy często to, co nazywamy nowym poruszeniem. Ale to nie chodzi o to, że mamy coś nowego, odkryć nową Amerykę, wiecie. Ale Jezus powiedział: idźcie i uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co ja już wam mówiłem. I kiedy Jezus mówi, oczywiście on nie powiedział im wszystkiego w Ewangeliach, bo powiedział w Ewangelii Jana, on mówi do nich: wiele bym jeszcze chciał wam powiedzieć, ale nie jesteście w stanie tego znieść. On mówił jeszcze do ludzi nieodrodzonych z ducha, kiedy ich nauczał. I mówił: nie jesteście w stanie jeszcze przyjąć wielu rzeczy, wielu objawień, które chciałbym wam przekazać. Ale mówi: przyjdzie Duch Święty i mówi, co on zrobi, on was w to wprowadzi, ale on też wam przypomni wszystko, czego was nauczałem. I wiecie, i tu Jezus powiedział, ucząc wszystkie narody przestrzegać. On nie mówił o tym, żeby nauczyć tylko ludzi, żeby mieli wiedzę, ale mówił do apostołów, że czyńcie uczniami te wszystkie narody i uczcie ich przestrzegać. To znaczy, pragnieniem Jego, Jezusa, jest to, żeby ludzie stawali się wykonawcami Jego nauki. I chcę dzisiaj mówić trochę z kazania na górze. I wiecie, tak jak Derek Prince nazwał 24 rozdział Ewangelii Mateusza kręgosłupem nowotestamentowego proroctwa, to uważam, że śmiało kazanie na górze możemy nazwać kręgosłupem nauki o stylu życia, jaki uczeń Chrystusa powinien prowadzić. Całkowicie. Tam są tak fundamentalne rzeczy, niezmienne. Bardzo mi się ostatnio spodobało takie sformułowanie, które powiedział Graham Cook, prorok. Nie musicie się z tym zgadzać, ale on taką rzecz powiedział. Spodobało mi się to. Powiedział, że ja od jakiegoś czasu bardzo dużo czyta Ewangelii. I powiedział, dlaczego? Dlatego mówi, że nie tyle chce widzieć Chrystusa z perspektywy Pawła, ale chce widzieć Pawła z perspektywy Chrystusa. I wiecie, rozumiem to tak, jeśli poznamy Ewangelię, jeśli będziemy mocno ugruntowani w nauce Chrystusa, to wtedy zobaczymy, że wszystkie listy, one są tylko kontynuacją nauki Chrystusa. Ale często jest tak, że brakuje tego fundamentu i nawet Piotr mówił, że niektórzy ludzie przekręcali nauki Pawła, źle je rozumieli. Słuchali jego nauczań, czytali może jego listy, ale Piotr mówi, że z tego wszystkiego wyciągali fałszywe wnioski. Gdzieś brakowało jakiegoś fundamentu i tak jak mówię, wierzę, że takim fundamentem w ogóle jest nauczanie Chrystusa, ale właśnie głównie te kazanie na górze. Kolejna rzecz, którą chcę na początku powiedzieć. Wiecie, Jezus powiedział: nikogo nie nazywajcie nauczycielem i mistrzem. Mówi: jeden jest tylko. Ojciec wasz w niebie. Więc wiecie, tak naprawdę wierzę, że nauczanie w Kościele polega na tym, że służby nauczania, tak, czy to starsi w Kościele, nauczyciele, apostołowie, ewangeliści, oni tylko mają brać od nauczyciela i przekazywać ludziom. Oni nie mają nic tworzyć swojego, oni nie mają nic wymyślać swojego. To nie jest ich zadanie. Tak naprawdę nie są nauczycielami, jak Chrystus powiedział. Jest jeden nauczyciel. On ich bierze po to, aby oni przekazywali jego naukę do Kościoła, a nie swoje nauki, nie swoje pomysły. Dlatego jeśli jest tak, jeśli mamy nauczanie Chrystusa i ktoś przychodzi i mówi nauczanie, które nie zgadza się z podstawowymi zasadami, których nauczał Chrystus, to powinniśmy je od razu odrzucić. Wiecie, kiedy apostołowie potem, tak, oni nauczali, pisali listy, to wszystko jest uzupełnieniem, to jest dodane do nauki Chrystusa, ale nic się tu nie kłóci, nic nie zastępuje. Nic nie unieważnia jedno drugiego. Ja słyszałem o takich ludziach, którzy mieli takie objawienie, że twierdzili, że dostali coś więcej ponad to, co jest w Słowie. I dostali takie objawienie, które neguje to, co jest zapisane tu. Ja powiem wam, jak tylko usłyszycie coś takiego, to jak najdalej uciekajcie. Nie ma takich objawień. Nie ma takich objawień, które będą wyższe niż to, co jest napisane tutaj. Duch Święty, on nam przypomina, co uczył Chrystus. On nam daje świeże zrozumienie tego, co już tu jest powiedziane. Ale nie daje nam objawienia, które mówi, wiesz co, tutaj oni nie do końca mieli rację, ja ci coś super ci coś pokażę. To nie jest Duch Święty. To jest zwiedzenie. Całkowite. Dlatego, że fundamentem jest Słowo, a nie nasze objawienie. Ok? Słuchajcie, kazanie na górze to są trzy rozdziały Ewangelii Mateusza, 5, 6 i 7 rozdział. Zaczyna się to wszystko w 5 rozdziale. Ja przeczytam pierwsze dwa wersety. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. Więc te nauczanie jest przede wszystkim do uczniów. Oczywiście tam były tłumy, byli też potencjalni kandydaci, aby stać się uczniami. Ale to jest nauka do uczniów. Prawdopodobnie pierwsze tego typu nauczanie Chrystusa. Jest to u nas tak nazwano to kazaniem na górze. Więc Chrystus siadł, siedli przy Nim uczniowie i Chrystus zaczął ich nauczać. I wiecie, można tak to nazwać kodeksem uczniów. I oczywiste jest, że Jezus spodziewa się, aby uczniowie żyli w taki sposób, jak On tu uczy. To jest Jego oczekiwanie. Ja chcę przeczytać końcówkę tego nauczania i chcę wam powiedzieć jeszcze taką rzecz. Bardzo fajnie jest czytać przekłady, w których nie ma tak zwanych podrozdziałów. Na przykład jest taka, którą my nieraz czytamy, Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Nie ma podrozdziałów. Dlaczego? Dlatego, że często podrozdział zatrzymuje cię w czytaniu. Czytasz coś, nagle jest na przykład tytuł Dwie drogi albo dwa fundamenty, doczytujesz do tego i przestajesz czytać, bo myślisz, że to jest koniec myśli Chrystusa. W ogóle to nie jest koniec. Bardzo często jest to dalej kontynuacja. I kiedy czytasz bez tego zatrzymywania się i dostajesz cały kontekst wypowiedzi, przychodzi nowe, szersze zrozumienie, o czym Jezus mówił. Więc my zaczniemy, tak, w pewnej części Jego kazania. Nie ma szans, żebyśmy przez to przeszli, ale myślę, że zachęcę was, żebyśmy sobie to w domach wszyscy studiowali od nowa. I to, co ja będę mówił, to jest, można powiedzieć, to jest podsumowanie całego tego kazania na górze, podsumowanie przez samego Chrystusa. I zaczniemy 7 rozdział, 13 wersetu. I chcę powiedzieć tak, słuchajcie, Jezus powiedział, że On jako Syn Boży mówi, nic od siebie nie mogę zrobić. Mówi, tylko wam mówię to, co słyszę od Ojca. Słuchajcie, nie ma czystszego nauczania niż nauczanie Chrystusa. Musimy to, rozumiecie? Wiecie, ja nauczam, ja mogę pewne rzeczy dodawać od siebie, swoje zrozumienie, wierząc, co mi Bóg pokazuje, ale to jest coś, co jest moje, tak? Ale słuchajcie, Chrystus powiedział, każde słowo, które do was wypowiedziałem, to jest tak, jak Ojciec mówi. Nie ma czegoś, co jest czystsze, co jest bardziej zdrowe. Nie ma. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I Jezus tutaj, w tym momencie zaczyna mówić, oczywiście to jest kontekst do wcześniejszych jego wypowiedzi i dalej będzie to ciągle też rozwijał, aż do końca 7 rozdziału. Zobaczymy to. I on mówi o czymś takim, tak, że jeśli weźmiemy cały świat, to on mówi, ja go widzę tylko jako dwie drogi i jako dwie bramy. Jest jedna szeroka brama i przestronna droga, którą idzie większość, tak? I jest inna, ciasna, za którą jest wąska droga, którą znajduje mniejszość. I ta wąska droga przez ciasną bramę i przez wąską drogę podążasz do zbawienia. I w taki sposób on podzielił cały świat. I w tej szerokiej drodze, na tej szerokiej drodze znajduje się wszystko, co nie jest jego nauką. Wszystkie religie możesz tam wsadzić, wszystkie wyznania, humanizm, wszystko, co ludzie jak chcą żyć, sami, niezależnie od Boga, wszystko tam się znajduje. Ok? Ale my wiemy to, tak? Rozumiemy, że tą ciasną bramą jest Chrystus. Ok? Więc mówi, jest ciasna brama i wąska droga. I teraz słuchajcie, czym jest wąska droga? Ja tak rozumiem, to jest jego nauka. I zobaczycie to w dalszej części tego kazania. Jest ciasna brama, którą jest sam Pan, Chrystus. I w momencie, kiedy zaczynasz, słyszysz Ewangelię, wierzysz w Niego jako swego Zbawiciela, przychodzisz do Niego i spotykasz się z Nim. I przez tą bramę wchodzisz do Jego owczarni, tak? Stajesz się częścią Jego owiec. Czy to jest koniec? Nie. W tym momencie, kiedy to się dzieje, kiedy oddajesz mu życie, on zaczyna prowadzić ciebie według swojej nauki. I tym jest wąska droga. To jest jego nauczanie. To jest nauka Chrystusa o tym, jak dalej masz prowadzić swoje zbawienie i swoje życie w relacji z nim. On jest bramą. Jego nauka jest drogą. Zobaczmy to, można to zobaczyć na przykład w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, od 1 może wersetu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Rozumiecie? Przychodzą do niego, a potem idą za nim, za jego głosem. Jego głos to jest jego nauka do twojego życia i mojego. I dla każdego ucznia, okej? Okay? I dalej, za obcymi natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. I teraz sam Jezus wyjaśnia tą przypowieść w następnych wersetach. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. On jest tą ciasną bramą, tak? Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Okay? Teraz werset 16. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. On mówi o poganach teraz, którzy mieli się też nawrócić. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Następnie werset 27. Owce moje głosu mojego słuchają, ja znam je, a one idą za mną. W tych słowach Jezus daje taki obraz. Człowiek niewierzący spotyka na swej drodze Chrystusa, tak? Poznaje go jako drzwi do owczarni. Staje się częścią Kościoła. I co potem? I potem Jezus mówi, a potem słuchasz mój głos i podążasz za mną. Idziesz za moją nauką, idziesz za moim stylem życia. Ja teraz będę cię uczył wszystkiego. I to jest ta wąska droga. Dalej czytamy teraz Ewangelię Mateusza, wracamy do 7 rozdziału. Dalej Jezus zaczyna mówić o fałszywych prorokach. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zas są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cielni albo z ostu figi, tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. I słuchajcie, to jest ciągle kontekst wypowiedzi. Zobaczymy dalej. Mówię to, aż będzie szło do 8 rozdziału. I myślałem tak, dlaczego w tym momencie po tej nauce o tych bramach, o dwóch drogach, i nagle Jezus zaczyna mówić w tym momencie o fałszywych prorokach. I mówi, strzeżcie się. Słuchajcie, po pierwsze on mówi, że ci fałszywi prorocy przyjdą do was w odzieniu owczym. Więc on nie mówi o jakichś prorokach New Age, o prorokach z innych religii, absolutnie nie. On mówi o czymś, co będzie się działo na łonie jego uczniów, na łonie Kościoła. On mówi o prorokach, którzy przychodzą w odzieniu owczym, to znaczy wydają się być wierzącymi. OK? Wydają się być braćmi. Wydają się, że mają służbę w jego kościele. To nie jest ktoś, kto nie wiadomo, gdzie działa, kto jest buddystą czy krysznowcem. On nie mówi o tym. Tutaj. Mówi o tych, którzy przychodzą i wyglądają jak owce, ale nie są owcami. Zobaczmy 2 Piotra, 2 rozdział. To, o czym Jezus mówił, bardzo szybko przyszło do Kościoła. Bardzo szybko pojawili się tego typu ludzie, jak fałszywi prorocy w Kościele Chrystusa. I Piotr już pisze o tym, że już za jego czasów był ten problem w Kościele. I mówi tak, od 1 wersetu, 2 rozdział, 2 Piotra. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. Służba prorocza jest bardzo powiązana ze służbą nauczania. Tu nie chodzi tylko o to, że przychodzi prorok i on ci mówi nieprawdziwe proroctwa, ale prorocy, oni bardzo też często budują fundamenty w nauczaniu, jak Rick Joyner, czy Graham Cook, czy inni. Byli prorokami, są prorokami, ale też bardzo dużo nauczają w ciele Chrystusa. Kiedy czytamy o kościele w Antiochii, jest powiedziane, że było tam 5 osób, które były prorokami, nauczycielami. Okay? Więc to, o czym mówił Jezus, strzeżcie się fałszywych proroków, wierzę, że chodzi o to, że chodzi o to, że oni przynoszą naukę, która teraz, posłuchajcie, która sprawi, że wy zejdziecie z wąskiej drogi, która prowadzi do życia. Czyli odejdziecie od czystej nauki Chrystusa. że to będą ludzie, którzy wprowadzą, jak Piotr tu mówi w tym wersecie, fałszywe, zgubne nauki będą wprowadzać do ciała Chrystusa. I dalej mówi, i wielu pójdzie, drugi werset, za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. I teraz trzeci werset, słuchajcie, z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. I powiem wam, tego się dzieje masę. I to i w kościele katolickim, i w kościołach protestanckich. I powiem wam, to wcale nie jest tak, że wszyscy księża są źli, a pastorzy wszyscy dobrzy. Absolutnie tak nie jest. Są księża, którzy są bardzo w porządku i naprawdę służą Bogu z serca. I żyją w sposób bardzo pobożny. A są pastorzy, którzy żyją okropnie i z powodu chciwości wykorzystają ludzi. To, co tutaj mówi z chciwości, często motywacją tych fałszywych proroków jest chciwość. To, co też słyszymy o różnych telewizyjnych kaznodziejach, jakie historie wymyślają ludzie, tylko po to, żeby im kasę wysłać. I słuchajcie, werset teraz 18, 2 Piotra 2,18. Jeszcze coś jest ciekawego bardzo o tych prorokach fałszywych. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje? I słuchajcie, to słowo w 18 wersecie, nęcą, przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość. Oni nęcą ludzi wierzących. I to słowo, słuchajcie, nęcić, to jest takie słowo łowić na przynętę, przynęcać. Nęcą. Wchodzą do kościołów i łowią na przynętę. I co z tym, tą przynętą? Cielesne pożądliwości. Ostatnio, wiecie, obejrzałem sobie taki, to jest króciutkie bardzo, nasza siostra Ula Gembala zamieściła, Johna Pipera, taka jego wypowiedź, dlaczego nienawidzę Ewangelii Prosperity. To jest parę minut i powiem wam, ja to nie nienawidzę, ale to, co on mówi, jest naprawdę tak zdrowe i czyste. On pokazuje, jak bardzo ta nauka wypacza naukę Jezusa. Jak bardzo jest to różne od tego, co Jezus nauczał. Ale jest to coś, co nęci. Jest to coś, że przychodzisz, nie słyszysz nic o pokucie, nie słyszysz nic o zmianie stylu życia, nie słyszysz, ale słyszysz, jak Chrystus cię uczyni bogatym. Jak będziesz może miał najlepszy dom, najlepsze auto. Po prostu, co to jest? I siedzą ludzie, wiecie, i ich pożądliwość jest nęcona. Rozumiecie? I Jezus mówił, strzeżcie się. Strzeżcie się fałszywego nauczania. Strzeżcie się fałszywych proroków. I wiecie, i On powiedział taką rzecz, po owocach ich poznacie. I powiem wam, co jest tym owocem? Ich uczynki. Ich uczynki. Wiecie, jeśli on ma czwartą żonę, to ja nawet nie chcę go zacząć słuchać. Nawet nie chcę. Po co? To jest strata czasu. Rozumiecie? Jezus powiedział, poznaj jego owoce. Poznaj uczynki. Dowiedz się, jak on żyje. Inaczej to jest strata czasu. Też jeszcze zobaczmy Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Paweł też miał poznanie prorocze o tym, że to przyjdzie do kościoła. To jest to, kiedy on wezwał wszystkich starszych z Efezu i tutaj do nich się zwraca, do tej grupy starszych. 28 werset mówi tak. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was... Może jeszcze wcześniej przeczytam fragment pewien. Nie, okej, okay, dobra. Od tego 28 przeczytam. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paszli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne. To samo słowo, o którym mówił Chrystus, tak? nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. I to jest to samo, tak, że Paweł miał prorocze objawienie, że to się stanie w kościele w Efezie. I później to się stało. Dobrze. Teraz wracamy do Ewangelii Mateusza i będziemy kontynuować 7 rozdział 21 wersetu. To jest ciągle, pamiętajcie, kontekst. I kiedy on mówi o tych fałszywych prorokach, następna rzecz zaczyna mówić takie rzeczy. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wszyscy, którzy czynicie bezprawie. I wiecie, kiedy to przeczytałem, zobaczyłem to słowo na przykładzie zbiorów. I chciałbym teraz, weź Czarek, zbiór A. Nie ma tablicy, bo bym wam to chętnie narysował, ale sobie na tablecie tak zrobiłem. Piękny zbiór A, tak? Posłuchajcie jeszcze raz teraz. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie. Na przykład tłumaczenie Słowo Życia mówi, nie każdy, kto nazywa mnie swoim Panem, wejdzie do Królestwa, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Więc Jezus tu mówi o grupie ludzi, która dotyczy tego słowa. Jest to grupa ludzi, która mówi do Niego Panie. Nazywa Go swoim Panem. I to jest zbiór A, tak? Jeśli nazywasz Chrystusa swoim Panem, to jesteś tutaj w tym zbiorze A. Weź teraz B. Ale też mówi o tym, że wśród tych jest taki podzbiór charyzmatyków. To są ci, o których mówi, w owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. Oni się też zawierają w tej grupie, że nazywają Chrystusa Panem, ale do tego mają doświadczenia charyzmatyczne. I powiem wam, co jest ciekawe. W momencie, kiedy Jezus mówi, że tak będzie, słuchajcie, on powiedział, wielu będzie z tego zbioru B w dniu sądu Chrystusowego, którzy będą przed nim stali i będą zszokowani. Zszokowani, że Chrystus się do nich nie przyzna. To jest to, o czym on mówi, to nie jest przypowieść, tak będzie. Wielu mówi, w owym dniu wielu mi powie. I wiecie, oni całą swoją nadzieję złożyli w tym, że w ich życiu przejawiały się charyzmaty. I oni, wiecie, mówią, mają świadomość, w Twoim imieniu prorokowaliśmy. Oni, to nie były fałszywe proroctwa. Okej? Okay? Wypędzaliśmy w Twoim imieniu demony. Wiele cudów, w tym się łączy co? Może się łączyć uzdrowienie, na pewno, tak? Rozmnażanie jedzenia, wiele rzeczy może się łączyć. Mieli tego rodzaju ci ludzie przeżycia. I weź teraz C, Czarek. Jest taka grupa jeszcze, trzecia występuje. Jezus mówi, że do królestwa wejdzie tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Do grupy B powiedział tak, mieliście charyzmaty, ale nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. To znaczy, tak, Duch Święty ich używał nieraz, ale w ich życiu był ukryty grzech, z którym się nie rozprawili. Może ktoś z nich zdradzał żonę z kochanką. Może ktoś trwał w nieprzebaczeniu, nie chciał komuś przebaczyć. Może ktoś trwał w pornografii, z którą się nie rozprawił. Może ktoś był chciwy, gdzieś kradł pieniądze, może z kościoła albo gdzie indziej. Rozumiecie, cokolwiek. Ale w ich życiu była nieprawość. Ale oni całą swoją nadzieję położyli w tym, że Duch Święty czasami przez nich coś robił. Dlatego Jezus mówi, wielu, wielu takich będzie i bardzo się zdziwią. Dlatego, że myśleli w taki sposób, że jeśli Duch Święty przez ich używa jako swoich naczyń, to to jest 100% pewne, że wszystko jest ok i idą do nieba. Słuchajcie, to o niczym nie mówi. To o niczym nie mówi. To jest to, jak naucza Jezus. I wiecie, że Paweł miał taką świadomość tych rzeczy? Zobaczmy, 1 Koryntian, 9 rozdział, od 22 wersetu. Paweł mówi o swoim życiu teraz i o swojej służbie. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czy nie to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu? Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. On wiedział, że to, że w jego życiu objawia się dar apostolstwa i dar ewangelizacji, nie jest dowodem na to, że nie będzie odrzucony. Ale dowodem na to będzie to, jeśli będzie miał czyste, pobożne życie zgodne z nauką Chrystusa. Inaczej wiedział, rozumiecie? I myślę, że tutaj wielu sług upada w tym momencie, że dochodzą do miejsca, gdzie Duch Święty zaczyna ich naprawdę mocno używać. Naprawdę są wielkie rezultaty. A potem słyszymy za jakiś czas, rozpada się człowiekowi małżeństwo, coś się dzieje, jakaś malwersacja finansowa gdzieś została wykryta. Coś się stało, będąc tym naczyniem, które tak wspaniale Duch Święty używał, nie upilnowali swojego moralnego życia. I upadają ci ludzie. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali, abyśmy byli w tym zbiorze C. Okej? I wiecie, co to znaczy, tak? Że pełnić wolę Ojca. Jezus powiedział, tylko ci wejdą do Królestwa, tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I wiecie, Jezus teraz, i to są ostatnie Jego słowa, podsumowujące całe te kazanie. I on mówi tak, i to jest dalej kontekst, i mówi, każdy więc, i on nawiązuje do tych wcześniejszych słów, o których teraz mówiliśmy. I on sam teraz wyjaśnia, co znaczy, kim są ci, którzy pełnią wolę Ojca. I mówi tak, 24 werset. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom i runął. A upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Więc co to jest ta wąska droga? Kim są ludzie, którzy wypełniają wolę Ojca? Kim są ci, którzy osiągają zbawienie? Słuchajcie, Jezus nie daje złudzeń. To są ci, którzy słuchają Jego nauki, ale nie tylko słuchają. Ale ci, którzy stają się wykonawcami Jego słowa. Wiecie, wierzę w to. Często te nauczanie tutaj, te ostatnie, o tym domu, o tej burzy, nauczają ludzie jako do sytuacji różnych w twoim życiu. Można tak robić, ale wierzę, że nie o tym Chrystus tu mówi. Tutaj Chrystus mówi o dniu sądu. Cały kontekst pokazuje to, że te budowanie tutaj, tego domu, pokazuje twoje życie, jaki prowadzisz tutaj. To jest. A ta burza, która przyjdzie, to będzie ten dzień, kiedy staniesz przed Bogiem, aby zdać sprawę z tego, jak tutaj żyłeś. I wiecie, co jest wspaniałe? Jezus nie robi tu żadnych tajemnic. On w bardzo prosty sposób, zrozumiały dla każdego, mówi, jak to wszystko będzie wyglądało. To, co dzisiaj, wiecie, tutaj czytamy, każdy z nas może wiedzieć, jak będzie. Staniesz kiedyś przed Bogiem i Bóg weźmie twoje życie i porówna do nauki swego Syna. Na przykład Jezus powiedział, wiecie, powiedział, ja nikogo sam sądzić nie będę, słowa moje będą was sądzić. Paweł w Koryntian 1:3 mówi tak, od 10 wersetu. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Ja wierzę, że to jest to, o czym mówił Chrystus. To jest to budowanie domu. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Czy ktoś na tym fundamencie wnosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Każda budowla każdego z nas będzie wypróbowana. Każdy z nas stanie przed świętym Bogiem. Każdy z nas. Zostanie nagle prześwietlone jego życie. Niektórzy, wiecie, którzy tam byli i wrócili, mówili, że jak film przelatuje ich całe życie. I to życie jest porównane do nauki Chrystusa. Rozumiecie? Więc chcę powiedzieć tak. Często, może sam nawet tak mówiłem, ale słyszałem takie rzeczy, jak się naucza w Kościele. My nie możemy tak żyć. My jako stary człowiek, tak, rozumiem, ale my się już nie utożsamiamy ze starym człowiekiem, tylko z nowym stworzeniem. To chcę wam powiedzieć tak, jeśli my nie moglibyśmy tak żyć jako uczniowie, to do kogo w ogóle on to powiedział? To po co w ogóle całe jego nauczanie? I my często sprowadzamy to w taki sposób, mówimy ludziom, wiecie, wy nie jesteście w stanie tak żyć, nikt nie jest w stanie tak żyć i to powoduje, że my nawet nie chcemy już zwracać uwagi, bo po co nam te nauczania, jak my i tak nie możemy tak żyć? Ale czy to, co dzisiaj czytaliśmy, czy tak Jezus nauczał? On oczekuje, że my będziemy tak żyć. Rozumiecie? Oczekuje, że my jako Jego uczniowie staniemy się odbiciem Jego nauki. I mamy łaskę, by tak żyć. Mamy łaskę, by tak żyć. Wiecie, kiedy Mojżesz przyszedł do Izraela z tablicami, on im przyniósł, tak? Przykazania Boże. Wiecie, kiedy Jezus siadł na tej górze i zaczął mówić do swoich uczniów, to było coś bardzo podobnego. Powstała nowa grupa w Izraelu, uczniowie Chrystusa. I oni siedli sobie, a on mówi, a teraz ja was będę nauczał, tak jak Ojciec mnie nauczał, jak macie żyć. I spodziewa się, że jego Kościół, jego uczniowie, ze względu na Bożą łaskę w ich życiu, będą tak żyć. Wiecie, on tak wiele dotknął rzeczy w tym kazaniu. Tak wiele. Odnośnie relacji, postępowania w różnych sytuacjach, przebaczania, odnośnie modlitwy, postu, jałmużny. Tak wiele, wiele, wiele rzeczy. O priorytetach w życiu. I spodziewa się, że my na tej drodze za Nim coraz bardziej będziemy podobni w naszym życiu do Jego nauki. I powiem wam, tak uważam, że każdy uczeń właśnie w tym powinien wzrastać, że każdego roku jest bardziej podobny do nauki swego mistrza. Że dzisiaj mogę powiedzieć, że dzisiaj, tak, jestem bardziej odbiciem tej nauki niż byłem rok temu albo dwa lata temu. Czy tak zawsze jest? Wiemy doskonale, że nie. Często mijają lata i się nic nie zmienia. Wiecie, Jezus, nauka apostolska, ona mówi praktycznie o każdym dniu życia. Mówi, jakim być mężem, jakim być rodzicem, tak? Jakim być pracownikiem, jakim być bratem, jakim być sługą. I czy te dziedziny naszego życia zmieniają się? Wiecie, kiedy one się zaczynają zmieniać? Kiedy zaczynasz poznawać prawdę, Jego słowa i zaczynasz wdrażać w to w życie. Wtedy zobaczysz, jak ta dana dziedzina zaczyna się zmieniać. Ale pierwsze, ja muszę sobie zadać trud, że chcę poznać, co mój Pan w ogóle mówi na ten temat. Ok? Dlatego Paweł mówi, nie upodabniajcie się do świata, ale się przemieńcie przez odnowienie swego umysłu, abyście mogli w ogóle zrozumieć, jaka jest wola Boża, gdzie ta wola Boża jest. Tutaj jest wola Boża. Tu jest wola Boża. Masz na przykład problem w relacji z kimś, tak? Ktoś ci siadł na odcisk. No toż Chrystus przecież mówi, jak masz robić. Powiesz, ale to jest trudne. Tak, to jest trudne. Dla starego człowieka. Ale kiedy przychodzisz jako nowe stworzenie, mówisz, Panie, ja decyduję się kochać tą osobę, ja przebaczam, ja ją błogosławię, znajdujesz łaskę, aby to zrobić. Ale to ty musisz to zrobić. I tak jest w wielu sprawach. I w taki sposób stajemy się Jego uczniami. Jedną myśl jeszcze powiem. Coś, co mówiłem dwa tygodnie temu, tam jednej sprawy nie powiedziałem, chcę ją dokończyć. To będzie króciutkie. Kiedy mówiłem tam wtedy o tym, co to znaczy, jak Jezus mówił, jeśli ktoś chce pójść za mną, mówił o pewnych warunkach. I mówił to w takim kontekście, to jest 16 rozdział Ewangelii Mateusza. Mówił to w takim kontekście, kiedy on sam mówił swoim uczniom o tym, że będzie musiał pójść i umrzeć. I trzeciego na zmartwychwstać, kiedy wtedy Piotr zaczął go napominać, że Panie, to nie przyjdzie na ciebie. On wtedy zgromił Piotra, tak? I wtedy właśnie powiedział te słowa, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje, to jest słowo duszę, zachować, utraci. A kto by utracił swoją duszę dla mnie, odnajdzie ją. I wiecie, ja wtedy nie powiedziałem nic właśnie o tym, co to znaczy, że każdy ma swój krzyż. I w tym kontekście, jak Jezus tu mówi, kiedy On mówił im o swoim krzyżu, i zaczął im mówić i nauczać ich, słuchajcie, ja jako Syn Boży będę musiał pójść i umrzeć. I zaraz potem on ich mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, niech idzie za mną. Słuchajcie, czym był krzyż Chrystusa? I tu nie chodzi o ten krzyż, że on był przybity na krzyżu. Oczywiście został przybity, to była część jego krzyża. Ale krzyżem Chrystusa była jego Boża wola, wola Jego Ojca dla Jego życia, plan Jego Ojca dla Jego życia. A tym planem była śmierć na krzyżu za świat. Okay? I Chrystus, poddając się woli Ojca, zgadzając się z wolą Ojca, mówi, nazywa to, przyjąłem swój krzyż. I teraz mówi, jeśli ktokolwiek chce za mną pójść, Musi zaprzeć się swojej duszy, musi zaprzeć się tego, co sam chce, co myśli, co pragnie. Musi się zaprzeć, nie ma innej opcji, swojej własnej duszy i wziąć swój krzyż. I teraz co to jest swój krzyż? To jest wola Boża dla twojego życia. Ja nie wiem, jak ona jest. Ale ty musisz zgodzić się na to, że kiedy chcesz iść za Chrystusem, to mówisz, Panie, jakakolwiek jest twoja wola, ja się na nią zgadzam. Ja jestem w stanie zostawić wszystko, co ja chciałem, robić po swojemu, co chciałem żyć i zgadzam się, że teraz żyję po to, aby jako twój uczeń wypełnić twoją wolę do końca. Tym jest niesienie krzyża. I bez tej postawy nie ma mowy o uczniostwie. Ok? Nie ma. To jest tak, jak uczenie kogoś, grupy ludzi, która siedzi przed szkołą i pali papierosy. Bo do tej szkoły nigdy się nie zapisali. Ja kiedyś tak zrobiłem na egzaminie. Siedziałem i paliłem, inny za mnie pisał. I czułem się, że będę częścią tej szkoły. Ale u Jezusa, wiecie, to nie przejdzie. Musimy zapłacić tą cenę, jeśli mamy być Jego uczniami. Musimy zgodzić się, że w taki sposób ma to wyglądać. Ale kiedy my to robimy, On błogosławi nas swoim życiem. Ci, którzy są gotowi stracić swoją duszę, aby wziąć Jego krzyż, to są ci, którzy wchodzą w Jego jarzmo, o którym On mówi, jest lekkie i przyjemne, i mówi, znajdziecie w tym jarzmie ukojenie dla siebie. To nie jest ciężkie, to jest kłamstwo diabła, który mówi ludziom, jak to będzie ciężkie, okropne życie z Chrystusem. Ciężkie życie to jest bez Chrystusa. Myślę, że już wielu z nas to doświadczyło. To jest ciężkie życie. Oczywiście On powiedział, będziecie doświadczać prześladowań. Wiecie, w pewnym momencie On powiedział do swoich uczniów, do apostołów, już ich wybrał, powiedział, nie jest uczeń większy nad mistrza. Wystarczy, aby uczeń był jak mistrz. A potem mówi tak, jeśli mnie prześladowali, to i was będą. Tak? Więc On mówi, że w tym wszystkim, On już ich przygotował, to jest normalne, że będziecie w tym świecie, jako moi uczniowie, znosić prześladowania. To jest normalne. Bo jeśli mnie tak traktowali, to was tak samo to traktować. Ale w tym wszystkim każdy z was ma łaskę, by wziąć swój krzyż i dojść do końca. Tak jak zapowiedział Piotrowi, jaką śmiercią umrze. To jest piękny przykład. On jeszcze w ogóle nie rozpoczął służby. A Chrystus mu powiedział, że umrze jako męczennik. Dlaczego? Bo to było zapisane w niebie jako wola dla niego, że Piotr, apostoł, umrze jako męczennik. I powiedział, Piotrze, po prostu wcześniej se chodziłeś jak chciałeś. Przed stylem życia ucznia mojego mogłeś robić, co chcieć. Łapać ryby, potem pójść, napić się wina. Po prostu robiłeś, co chciałeś. Ale przyjdzie czas, że to się skończy. I przyjdzie też czas, że cię poprowadzą tam, gdzie byś nie chciał pójść. Ale pójdziesz, dlatego że to jest wola Ojca. I Piotr, dzięki Bogu, tak umarł. I to nie jest nic strasznego i złego. On wypełnił wolę Ojca. I weźmie całą nagrodę. Całą nagrodę. Okay? Na tym skończymy. Coś chcesz powiedzieć? Tak?
No, mocna to mowa, prawda? Ale prawdziwa. Wiecie, ja kiedyś miałam taki sen, który tak byłam aż zdumiona, zdziwiona tym snem i wierzę, że on był od Boga. Miałam taki sen, że w szkole, w której się uczyłam, w szkole podstawowej, byli chrześcijanie i tam wybuchł pożar. I ja stałam obok, patrzyłam się, że to się wszystko pali i tych strażaków pytałam się, co można zrobić, nie? Czy w ogóle da się uratować? Wiedziałam, że tam są wierzący. I mówię, jak to jest? Jak to możliwe? Nie? I ktoś mówi do mnie tak, słuchaj, tam są wierzący, ale którzy nie zostawili swoich grzechów. I po prostu oni tam spłoną. I ja mówię, Boże, jak to jest możliwe? A ktoś mówi, tam jest ta i ta osoba, którą znałam, nie? I ja mówię tak, ale dlaczego? On tam spłonie wraz ze swoimi gazetkami pornograficznymi. Wiecie? Ja po prostu byłam w szoku po tym śnie. I ja wiem, że jest łaska do tego, żeby zerwać z grzechem, ale trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Miałam też takie widzenie, które mnie bardzo kiedyś zdziwiło, też niesamowicie to było na modlitwie. Widziałam taki piękny dom, ale on był zbudowany jak na rusztowaniu, wiecie, jak na deskach, nie? A w środku patrzyłam i dół był. Ja mówię, coż to za widzenie, skąd ten dół pod takim piękną budowlą? I tak Duch Święty mówi, to się wszystko zawali. A to jest mój kościół. Tam nie ma fundamentów. I to, co Piotrek mówił, my musimy mieć fundament. Sprawdź w swoim życiu, czy żyjesz według nauki Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli nie masz fundamentu, to prędzej czy później twój dom się zawali. Bo przyjdą takie okoliczności, które nie dasz rady. Dlatego ta nauka jest bardzo potrzebna. Amen.
Ja tak chcę jeszcze tak podsumować, tak, że ja wierzę, że naprawdę, że to, co wam mówiłem, to nie jest moja nauka. Po prostu myśmy słuchali dzisiaj, tak jakbyśmy siedli razem z tamtymi przy tej górze i po prostu posłuchaliśmy, co Jezus mówi. I ja wiem, że wiecie, dzisiaj może tak być, że kiedy słyszysz tego, to ci się coś kłóci. Dlaczego? Dlatego, że tak wiele innego nauczania zostało wprowadzone do Kościoła. Na przykład jest nauczanie o nieutracalności zbawienia. Raz się narodzisz na nowo i zawsze będziesz zbawiony, nigdy go nie może stracić. Nie ma czegoś takiego. Rozumiecie? Ale jak się człowiek takiego czegoś nasłucha, to kiedy później słyszy zdrową naukę, to po prostu mu się wszystko gotuje w głowie. Nie wie, co się dzieje, komu wierzyć. Dlatego chcę ci powiedzieć, komu wierzyć. Wierz Jezusowi. Wierz Jezusowi. Nie ma lepszego nauczyciela. Nie ma. To jest Jego nauka. Okej? Okay? Wiecie, jeszcze powiem wam, kiedy o tych zbiorach tam jak to mówiłem, to chcę powiedzieć tak, słuchajcie, tam w ogóle nie występuje słowo narodzone na nowo. Dlatego dla mnie jest oczywiste, że Jezus mówi o tych ludziach. Rozumiecie? Dlatego, że Jezus powiedział do Nikodema, nikt się nie narodzi, nie może ujrzeć królestwa. A kiedy on mówi, że ci, co mówią Panie, Panie, nie wszyscy wejdą, ale tylko ci, co pełnią wolę, to on mówi o tych, którzy są narodzeni, ale nie pełnią woli. Rozumiecie? Dlatego, że człowiek nienarodzony, jak ma w ogóle pełnić wolę Ojca? Nie ma czegoś takiego. Dlatego ja w ogóle, wiecie co, jak ja widzę dzisiaj, co się dzieje? Że dzisiaj ewangelizacja polega na mówieniu o bramie i nic o ofonskiej drodze potem. Tylko poznaj Chrystusa. Ale to nie jest tak. Jezus powiedział, okej, ty przychodzisz do mnie, wchodzisz przez drzwi, ale potem słuchasz mojego głosu i podążasz za mną. I podążasz za mną, za moją nauką, tak? I to jest coś, czego często się nie robi, nie uczy się ludzi, tak? Myśmy byli z Czarkiem kiedyś, jak mi się przypomina, na pewnej konferencji i spaliśmy z człowiekiem w pokoju, który ileś lat już chodził do kościoła protestanckiego, charyzmatycznego zboru. Człowiek, który chodził na koncerty metalowe, człowiek, który spał z dziewczynami, człowiek, który od czasu do czasu brał sobie narkotyki, latami był już w kościele kilka lat. I kiedy my zaczęliśmy z nim rozmawiać, bo żeśmy przed snem, rozumiecie, myśmy zbaranieli. Mówimy, ale słuchaj, jak to jest możliwe? Ile ty lat? No tyle, nie wiem, za 3 czy 4 lata chodził do kościoła. Ja mówię, słuchaj, i ty nigdy nie słyszałeś, że takie rzeczy to jest w ogóle złe, że ty powinieneś to odrzucić? Nie. Nie, co ty mówisz? No normalnie, no to chodzimy z innymi na koncerty metalowe, po prostu zabawa tego, browarek, dziewczyny. Ja po prostu byłem w szoku, rozumiecie? To nie jest czynienie uczniów. To nie jest czynienie uczniów. Ja nie wiem, co to jest, ale powiem szczerze, nie chcę, żeby tak było między nami. Po co potem ktoś ma się zdziwić po prostu, czy złudzić, tak? John Bevere powiedział kiedyś świadectwo, nie wiem, czy to ktoś miał sen, chyba wizję miał, to Bevere miał wizję, że właśnie widział człowieka w piekle, który latał i szukał kogoś. I ktoś go zaczepił, mówi, ty, co ty tak biegasz tutaj? On mówi, szukam kaznodziei, który mnie oszukał. Taką wizję miał John Bevere. Mówi, tak mi po prostu naobiecywali, a zobacz, że ja wylądowałem w końcu. Tak? ale my nie chcemy, żeby ktoś się zdziwił. Także wierzę naprawdę, słuchajcie, te fundamenty, weźmy do serca sobie to, czytajmy te kazanie na górze. Ja teraz nie mówię, że w taki sposób legalistyczny, że ja teraz natychmiast mam wszystko być taki, jak... Nie, to się nie da, rozumiecie? Ale to jest tak, że kiedy idziesz za Chrystusem, On bierze dziedzinę po dziedzinie twojego życia i doprowadza ją do porządku. Ale to się też nie dzieje automatycznie, że ty nie robisz nic, siedzisz przed telewizją, a to wszystko się w twoim życiu zmienia, tylko to się zmienia, że ty współpracujesz, spędzasz czas ze Słowem, z modlitwą po prostu, masz z Nim społeczność. I On mówił, moje Słowo was będzie oczyszczać. To Słowo ma taką moc. To jest ta kąpiel Słowa, o której On mówi, że nabyłem se Kościół, żeby go oczyścić kąpielą swojego Słowa. On nas oczyszcza swoją nauką i swoim Słowem. Okej? Okay?